Sędzia Szmyt nie musi być obywatelem Polski, jeśli nie chce, przyznaje rzecznik MSZ-u.
Państwo polskie nie za bardzo powinno mieć coś z nim wspólnego.
Paweł Wroński komentuje sprawę sędziego, który uciekł na Białoruś. W Poznaniu pojawiły się wczoraj traktory, między rolnikami a mieszkańcami wywiązała się dyskusja. To Real Madryt powalczy dalej, królewscy już w finale Ligi Mistrzów. Jeśli ktoś nie chce być obywatelem Polski, nie można go do tego zmusić. W ten sposób rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński odniósł się do sprawy sędziego Tomasza Szmyta, który będąc obywatelem Polski wyjechał na Białoruś, prosząc tam o azyl.
Ja myślę, że to pan sędzia Szmyt podjął kroki, które powodują, że państwo polskie nie za bardzo powinno mieć coś z nim wspólnego. Pan sędzia Szmyt, będąc wolnym człowiekiem, wyjechał na Białoruś i teraz, jak się wydaje, ma innych mocodawców niż Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ani Ministerstwo Sprawiedliwości.
Wroński przyznał także, że MSZ otrzymało sygnał, że sędzia Szmyt chciałby złożyć urząd sędziowski w ambasadzie Polski w Mińsku.
Otrzymaliśmy taki sygnał, zapowiedział to pan już chyba były sędzia Szmyt, że chciałby złożyć swój urząd sędziowski w polskiej ambasadzie w Mińsku. I ja myślę, że on nie spotka się z polskim przedstawicielem w Mińsku.
O sędzim zdrajcy piszemy na rmf24.pl. Do sprawy Tomasza Szmyta jeszcze wrócimy w tych faktach. Zachód musi być twardszy i bardziej asertywny w obronie swoich interesów. Robienie zbyt mało i zbyt późno tylko ośmiela agresora. W takich słowach ma dzisiaj ostrzec brytyjski minister spraw zagranicznych. David Cameron wezwie wszystkie kraje NATO do wydawania na obronę przynajmniej 2,5% PKB. Szef brytyjskiej dyplomacji wygłosi dzisiaj przemówienie na temat priorytetów brytyjskiej polityki zagranicznej. To będzie najważniejsze takie wystąpienie od czasu objęcia przez niego urzędu w połowie listopada zeszłego roku.
Reporterzy RMF FM, najbliżej faktów.
Do centrum Poznania wjechało wczoraj kilkanaście ciągników. To była kolejna odsłona protestu rolników, którzy nie zgadzają się na unijny Zielony Ład. Pojawiły się dyskusje protestujących z mieszkańcami.
Pani mieszka w Poznaniu?
Oczywiście.
Pani mieszka w bloku?
Tak.
Ma pani swój biznes?
Nie.
To nie możemy dyskutować na takie tematy?
Nie możemy.
Bo takie mocne argumenty, co pani Ursula nam szykuje ze swoją ekipą, dotyczą bardziej właśnie takich, którzy mają swoją działalność. Ja przez tę ich szopkę, co oni teraz robią, ja mam koszty ogromne.
Usłyszał nasz reporter Benjamin Piłat. Trwa ogólnopolski tydzień bibliotek. Placówki w całym kraju otwierają swoje zakamarki dla czytelników. Takie niedostępne na co dzień miejsce, bo pracownie digitalizacji Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego, w której stare książki przekształcane są na PDF-y, odwiedził nasz reporter i sprawdził, jak działa specjalistyczny skaner. Posłuchajcie.
Książki rozkładamy na środku, szalki automatycznie dostosowują się do grubości książki. Do obsługi służą trzy pedały. Jedna właśnie podnosi szybę do góry i opuszcza szalkę i jeden zamyka szybę i dociska książkę i trzeci wykonuje skan.
Jak książka ma 300 stron, trzeba 300 razy przerzucić tę kartkę.
Tak jest. Z uwagi na to, że ponieważ my się skupiamy na książkach, które są starsze i często mniej doskonałe, potrzebujemy, żeby robić to manualnie.
Ile zajmuje jej zeskanowanie?
To wszystko jest kwestią jakiejś wielkości, bo im większa, to też to dłużej trwa z uwagi na otwarcie szyby i opuszczenie. Można taką książkę trzystronicą spokojnie zrobić koło godziny, a można by się z nią męczyć na przykład cały dzień.
Usłyszał Stanisław Pawłowski od bibliotekarza Adama Grygorowicza. Powtórzę jeszcze sportową informację wieczoru. To Real Madryt powalczy w finale Ligi Mistrzów. Królewscy pokonali późnym wieczorem Bayern Monachium 2-1. No i zaczęła się ta stadionowa feta. Oba gole dla ekipy z Hiszpanii zdobył Joselu. Tego ostatniego niemal w ostatnim momencie, bo w doliczonym czasie gry. Finał Ligi Mistrzów za 3 tygodnie, 1 czerwca, królewscy powalczą o puchar z Borussią Dortmund, która wczoraj lepsza była od PSG. Ten mecz zakończył się wynikiem 1-0. Co mógł wiedzieć sędzia Tomasz Szmyt, który uciekł na Białoruś? Między innymi o tym Robert Mazurek rozmawiał ze swoim gościem, szefem BBN-u Jackiem Siewierą. Posłuchajcie.
Panie ministrze, czy to, co się dzieje, to co obserwujemy od 2 dni, to największy skandal szpiegowski w Polsce od co najmniej 20 lat?
Bez wątpienia szokujący i o skali nieporównywalnej do dotychczasowych, natomiast to jeszcze nie jest największy skandal.
Znaczy,
jeszcze myślę wiele przed nami.
Rozumiem. O właśnie, to już zabrzmiało poważnie i dość groźnie. Jeszcze wiele przed nami, pan mówi.
No, panie redaktorze, wyraźnie widać po działalności pana Tomasza Szmyta, prowadzonej w mediach konwencjonalnych i społecznościowych, że podejmuje on działalność o charakterze politycznym w służbie propagandy Federacji Rosyjskiej.
Czy pana zdaniem Szmyt pojechał tam po to, żeby zostać politykiem?
Panie redaktorze, myślę, że ten wariant w kuźniach propagandy na Kremlu był rozważany i myślę, że jest głęboko niedoceniany w polskiej debacie politycznej. To znaczy cała debata polityczna dzisiaj skupia się na aspekcie albo kto zawinił, że do takiej sytuacji doszło, która strona sporu politycznego w polskiej scenie politycznej, albo jakie informacje mógł przekazać obcym służbom. Natomiast niedoceniany jest aspekt jego aktualnej działalności w mediach i potencjalnych jej zastosowań w przyszłości.
Ale o czym pan mówi? Znaczy, jakie zastosowania w przyszłości ma mieć ta działalność w mediach?
Uważam, że w służbach specjalnych za każdym razem w takiej sytuacji rozważany jest wariant przygotowania takiej osoby do pełnienia funkcji pseudoopozycjonisty.
Czyli pana zdaniem Szmyt może być hodowany teraz przez służby specjalne rosyjskie, białoruskie do roli, nie wiem, opozycjonisty, który w Rosji szuka schronienia, bo chce przejąć władzę w Polsce?
Na pewno Szmyt pracował z białoruskimi służbami specjalnymi i nie mam żadnych wątpliwości, że po tym okresie w pewnym momencie do gry weszły służby Federacji Rosyjskiej. Biorąc pod uwagę, że po tamtej stronie hybrydowej bariery nie ma przypadków, jego występ w mediach kremlowskich u Sołowiowa to jest jeden z pierwszych dowodów na to, że za jego działalnością aktualnie stoją już służby rosyjskie, a wykorzystywana narracja jest narracją wycelowaną w administrację państwa. Taką, jaką dzisiaj dysponuje Rzeczpospolita, czyli zarówno rząd, jak i zwierzchnika sił zbrojnych.
Pan mówi tak. Szmyt będzie hodowany przez Rosjan jako polityk, taka rosyjska odpowiedź, nie wiem, na Nawalnego, na Swietłanę Cichanouską?
Myślę, że nie wolno czynić takich porównań, bo porównania, o których mówi pan redaktor, to ludzie głęboko zaangażowani w walkę o wolność, o wartości demokratyczne, o świat zachodni, z wszystkimi jego wolnościami i szacunkiem do życia człowieka. Natomiast dla potrzeb choćby propagandy globalnego południa, Federacja Rosyjska, jeśli będzie miała możliwość pokazania człowieka, który obnosi się z dokumentami byłego sędziego Rzeczypospolitej, z głęboką wiedzą o sposobie funkcjonowania państwa, o relacjach politycznych funkcjonujących w strukturach polskiego państwa, który jednocześnie mówi, że był od 4 lat represjonowany, od 4 lat otrzymywał telefony z pogróżkami, że bał się o swoje życie, że nawet teraz jego życie jest zagrożone przez zagraniczne służby.
Znaczy on chce, no właśnie, ale to porównanie jest o tyle właściwe. On chce
symetrycznym odbiciem, jak uzupełnienie tej narracji propagandowej, tylko po drugiej stronie, z całym wynaturzeniem, jakim posługuje się rosyjska propaganda.
Rozumiem, że Tomasz Szmyt chce pokazać, że to on jest naprawdę represjonowany, a nie byli reprezentowani przez Rosję ci przeze mnie wymienieni prawdziwi opozycjoniści. No ale jednak, skoro pan wspomniał... Panie ministrze, sam pan powiedział, że będzie się obnosił z wielką wiedzą. To jest pytanie, które dzisiaj w Polsce wszyscy zadają. Co powiedział Rosjanom, co powiedział Białorusinom Tomasz Szmyt? Co on wiedział?
Panie redaktorze, co powiedział, to oczywiście wie tylko on, wiedzą służby, a my dowiemy się dopiero jakby z odbicia lustrzanego po działaniach, które będziemy widzieć albo w archiwach, bo wiedza jest w aktach, jak mówią oficerowie służb, albo w przyszłych działaniach służb wobec państwa polskiego. Natomiast to, co mógł wiedzieć, do czego miał dostęp. To jest sędzia, który rozpatrywał sprawy między innymi o przyznanie dostępu do informacji niejawnej na podstawie ankiet bezpieczeństwa lub postępowań sprawdzających. W takich sytuacjach, w których jakiś funkcjonariusz, urzędnik, osoba ubiegała się o taki certyfikat, a Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonywała jego sprawdzenia. W tej ankiecie znajdują się informacje o związkach pozamałżeńskich, o sytuacjach z przeszłości, które mogą mieć charakter kompromitujący, i osoba ubiegająca się o dopuszczenie do informacji niejawnej tego typu informacje musi zawrzeć, musi być szczera ze służbami specjalnymi państwa, dla którego będzie wykonywać swoje obowiązki. Informacje majątkowe, informacje o stosowaniu używek, informacje, które mogą w jakikolwiek skompromitować taką osobę. Jeżeli doszło do odmowy wydania poświadczenia, to tak naprawdę miały miejsce dwie sytuacje. Albo gdzieś znajdują się materiały kompromitujące takie osoby, albo ta osoba była z gruntu nieszczera ze służbami.
Panie ministrze, my to wszystko wiemy, tylko to jest pytanie.
Każdy z tych aspektów może zostać wykorzystany jako narzędzie do rekrutacji, do werbunku.
Czyli rozumiem, że osoby, o których wiedział Tomasz Szmyt, teraz są łatwiejszym celem do werbunku.
Najprawdopodobniej już były wykorzystywane do werbunku, bo ta wiedza powinna być skonsumowana przez służby.
No ale to może jest tak, jak pan, może jest tak, jak mówił wczoraj u mnie Łukasz Piebiak, że w Polsce, że takich Tomaszów Szmytów jest więcej, że siatka szpiegowska Federacji Rosyjskiej, siatka szpiegowska Białorusi obejmuje być może, zdaniem Łukasza Piebiaka, również polskich sędziów.
No właśnie, i teraz tak, panie redaktorze, omówiliśmy sobie sprawę techniczną, do jakich informacji mógł mieć dostęp. A teraz sprawa sędziowska. Bez wątpienia w państwie polskim dziś, w tych warunkach, w których funkcjonuje ono wobec zagrożenia, sytuacja, w której nie ma procedury sprawdzeniowej dla sędziów, albo jest ona tak znikoma, że w zasadzie nie istnieje, jest sytuacją nieprawidłową. I prawdopodobieństwo funkcjonowania wpływów przy braku weryfikacji jest oczywiście większe.
Robert Mazurek i szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera. Ta rozmowa jeszcze powróci na antenę radia RMF, tak jak i kolejne fakty, które już punktualnie o trzeciej. W nich m.in. o bonie energetycznym, czyli temat cen prądu ciąg dalszy.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.